Here's the pitch. Line drive, there it is! On his way to second with a double! Holy cow, he can't
Stan, I wanted, of course, I just want to keep playing.
Stanley Frank Musial, jeden z najbardziej znanych i utytułowanych bejsbolistów wszechczasów, utrwalony na setkach filmów, które krążą po sieci. Nasz sokół w Ameryce.
On już się urodził w Stanach Zjednoczonych, przydomek Stan the Man, i to był jeden z najbardziej znanych graczy bejsbola amerykańskiego.
Stanley Musial był piątym z sześciorga dzieci polskiego imigranta Łukasza Musiała. Ojciec w 1934 roku zapisał go na zajęcia gimnastyczne Sokolstwa Polskiego w Donorze. Takie wspominał.
3 razy w tygodniu, odkąd skończyłem 9 lub 10 lat, chodziliśmy do Sokoła. Maszerowaliśmy i trenowaliśmy musztrę, a potem ćwiczyliśmy na przyrządach i matach. Huśtaliśmy się na poręczach gimnastycznych, przeskakiwaliśmy konia i wykonywaliśmy ćwiczenia akrobatyczne, co pomogło mi uniknąć kontuzji w mojej karierze zawodowej. Wiosną nasi instruktorzy zabierali nas w plener, aby rywalizować w zawodach lekkoatletycznych z innymi miastami. Brakuje słów, by oddać to, ile dały mi 3 lata kulturystyki, które spędziłem z Sokołami.
Stan Musial of the Cardinals at bat.
Grał w drużynie St. Louis Cardinals.
Grzegorz Trzyna, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, kurator wystawy Ramię Krzep, Ojczyźnia Służ.
Wielokrotnie honorowany takim tytułem MVP, czyli najbardziej wartościowy gracz sezonu.
Wiele osób wybierało właśnie gniazda Sokoła, gniazda, czyli te podstawowe komórki organizacyjne związku, jako miejsce, gdzie mogli się spotykać, tę polskość kultywować i być razem.
Krzysztof Pawluczuk, pracownik Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Nie rozproszyć się wśród tej masy innych osób, zwłaszcza anglosaskich społeczności, w których przyszło im za oceanem funkcjonować.
Panowie to były sokoły, panie sokolice, na młodzież mówiono sokolęta.
Integrowała Polaków, których świadomość tego, że są w ogóle Polakami, nie była bardzo często jednoznaczna. Oni znali język polski, oni się nim posługiwali, jakąś polszczyznę wynieśli z swoich domów, a tam za oceanem, wśród właśnie idei aktywności fizycznej, sportu, napotykali również na ten element polskości.
W tym godle sokoła w Stanach Zjednoczonych mamy bogactwo symboliki, bo mamy sokoła lecącego. On rzeczywiście trzyma ciężarek gimnastyczny, ale tak dziobem zrywa kajdany oczywiście. Jest w tle karabin, jest kosa kościuszkowska, jest w tle kopiec kościuszki, no i oczywiście naokoło motto i hasło związku: czołem ojczyźnie, szponem wrogowi.
Od Mazowsza hełm każdy przyniósł, co tam miał, a niewiele z domu brał.
W archiwum mojej rodziny znajduje się zdjęcie ciotecznej babki Jadwigi Ortel. Przed wojną wyjechała do Ameryki za chlebem. Przesyłała dolary, ubrania oraz zdjęcia z zajęć tanecznych i sportowych. Podejrzewam, że była sokolicą.
Sokolstwo albo po prostu sokół. Był to ruch, który od drugiej połowy XIX wieku w różnych miejscach Europy tworzył towarzystwa sportowe i gimnastyczne, których celem było podnoszenie sprawności tężyzny fizycznej, a z drugiej strony unaradawianie. Do Stanów Zjednoczonych ten ruch dotarł w latach 60. XIX wieku za pośrednictwem czeskich imigrantów. Wśród amerykańskiej Polonii sokolstwo zostało zaszczepione, która na przełomie XIX i XX wieku mogła liczyć już nawet 3 miliony osób. Za pomysłodawcę utworzenia pierwszego polskiego gniazda sokoła w Stanach Zjednoczonych uważa się Feliksa Pietrowicza, emigranta z Wielkopolski, który przed wyjazdem za ocean miał oglądać występy lwowskich sokołów, czyli tego miejsca, gdzie narodził się sokół na ziemiach polskich.
Pierwsze gniazdo sokoła powstało w czerwcu 1887 roku. Pierwszy publiczny pokaz gimnastyczny polskich sokołów publiczność zobaczyła niespełna rok później.
W Chicago dołączały kolejne, zakładane w największych ośrodkach polonijnych w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Detroit i Nowym Jorku. Po kilku latach przedstawiciele tych poszczególnych gniazd podjęli decyzję o zrzeszeniu się i tak w 1894 roku powstała pierwsza w Stanach Zjednoczonych organizacja polonijna dedykowana kulturze fizycznej, sportowi.
Tak o idei sokolstwa pisał Teofil Starzyński, najbardziej znany i zasłużony prezes tego ruchu.
Sokolstwo jest częścią składową wielkiego ruchu na całym świecie, jak scouting, który jest sokolstwa tego odnogą dla dziatwy mającej później przejść w sokolstwo. Zwolennicy tego ruchu to przednia straż każdego narodu. Bez względu na to, czy ideę wychowania fizycznego i duchowego nazywać będziemy gimnastyką czy sportem, obywatelskim wojskiem czy rycerstwem, oświatą czy higieną, tam tkwi w tym wszystkim identycznie to samo, co tkwi w sokolstwie i odwrotnie.
Ćwiczenie ciała i ducha rozpoczynano od gimnastyki.
W sokolniach, czyli w budynkach, w którym mieścił się sokół, widzimy na zdjęciach z takich sal, że oczywiście to są skoki przez kozła, ćwiczenia na drążku, ćwiczenia z maczugami gimnastycznymi, wszelkiego rodzaju hantle. Jedna z takich hantli, którą przewoziliśmy ze Stanów Zjednoczonych, okazało się, że waży 42 kilo. Dla mnie jest to rzeczywiście pełen szacunek, że panowie bez żadnego wspomagania się odżywka mi w tamtych czasach wyciskali taką hantlą w jednym ręku 42 kilo. Do tego stopnia rozwój lekkoatletyki poszedł w tej organizacji, że sokół stwierdził, że sam zorganizuje taką polonijną olimpiadę i w 1938 roku odbyła się taka olimpiada. W takich szczytowych momentach działalności, na przykład w latach 30. XX wieku w Chicago na stadionie Soldier Field, wiemy, są podania, że ćwiczyło na przykład na raz 3000 druhów. Na mnie takie duże wrażenie zrobiło jedno ze zdjęć w 20 latach zrobione na Brooklynie, a jakże, gdzie dzisiejsza młodzież chodzi tam z napisami Brooklyn Nets i chwali się koszykarzami amerykańskimi, a my mamy tam w tym samym czasie, w 20 latach, zdjęcie panów druhów z Sokoła Polskiego, gdzie ponad 100 mężczyzn na stadionie robi pompki.
Wyćwiczeni ludzie mogli być cenni dla zrywu niepodległościowego.
Kartkując każdy dokument, biorąc do ręki każdą fotografię, cały czas odnajdujemy coś nowego. Odtwarzamy te historie, te postacie, odnajdujemy nowe, więc to też jest bardzo ciekawe. Zawierają te zbiory bardzo liczne osobiste, prywatne spuścizny, osobiste historie, które w archiwaliach o charakterze instytucjonalnym występują raczej rzadko. Trudno je w takich miejscach odnaleźć, a tutaj mamy taki nawet, można powiedzieć, intymny wgląd w osobiste losy, dzieje bardzo konkretnych ludzi.
Jedną z najstarszych sokolic była Teofila Samolińska.
Ona urodziła się w 1848 roku na Wielkopolsce i była taką kobietą wielu talentów, bo była poetką, literatką, aktorką dramatyczną. I ona zaczęła najpierw działać w pojedynkę, zakładać takie towarzystwa typu Gwiazda Zwycięstwa albo Centralne Towarzystwo Polek, tak się nazywały te organizacje. I ważne jest, że ona wtedy w tych organizacjach podnosiła taką kwestię braku ubezpieczenia dla życia, dla kobiet. I w 1887 roku, kiedy powstało pierwsze gniazdo sokoła w Stanach Zjednoczonych, ona od razu postanowiła, że sama i wszystkie swoje towarzyszki zapisze do tego pierwszego sokoła i przez lata wspierała. Potem została prezeską samodzielnego gniazda sokolic.
Sokolice nie tylko ćwiczyły, szyły i gotowały. Obowiązkowo zasiadały w zarządach swoich organizacji.
Sokół był jedną z pierwszych organizacji, gdzie kobiety w zasadzie miały równouprawnienie.
Sokół amerykański bardzo jednoznacznie stawiał za swój właściwie statutowy, można było powiedzieć, cel odzyskanie przez Polskę niepodległości. Sokolstwo wyrosło trochę na tej klęsce powstania styczniowego, kiedy zaczęto się, zwłaszcza w Galicji, zwłaszcza we Lwowie, zastanawiać nad przyczynami, dlaczego kolejne polskie powstanie ponosi klęskę. I tutaj upatrywano szansę właśnie dla rozwoju polskiej myśli narodowej w ramach rozwoju tężyzny fizycznej.
Duża część tej emigracji to była emigracja zarobkowa, to była emigracja z Galicji, często pochodzenia chłopskiego, więc często też język był taki dość prosty. Kiedy ten Polak wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, to on już posługiwał się tym językiem, jakiego się kiedyś nauczył. Ten język już nie ewoluował, dlatego jak czytamy dzisiaj niektóre teksty, to tyle tam widzimy nieużywanego słownictwa, jakichś starych zapożyczeń. Mamy też takie wydawnictwa, gdzie są słowniczki na przykład dla sokoła i widzimy, że część z nich bardzo szybko jednak nauczyła się też języka angielskiego do tego stopnia, że w wydawnictwach anglojęzycznych, które powstawały w Stanach Zjednoczonych, sokołom tłumaczono, co znaczy czołem, kto to jest druhna i tak dalej, i tak dalej.
Lekkoatletka Stanisława Walasiewicz to 14-krotna rekordzistka świata. Jej rodzina wyemigrowała do Stanów, gdy miała kilkanaście miesięcy.
Zapisała się do sokoła w Cleveland i bardzo szybko zauważono, że ma zdolności sprinterskie i w ogóle w lekkoatletyce dobrze jej idzie. Jej ojciec w tym czasie, przełom lat 20. i 30. XX wieku, stracił pracę. Stanisława też straciła pracę w tym czasie. Nie miała jeszcze obywatelstwa amerykańskiego i tą sytuację trochę podpatrzyli przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zwrócili się do niej i zaproponowali jej, że skoro ma takie problemy, nie ma jeszcze obywatelstwa, a jest świetną sportsmenką, to czemu by nie pomyślała o wystartowaniu w zbliżającej się w 1932 roku olimpiadzie w Los Angeles właśnie w barwach Polski. Stanisława przystała na tą ofertę i tak się stało, że mieliśmy złoto w biegu na 100 metrów w sprincie właśnie kobiecym. Stanisława Walasiewicz też skorzystała potem ze stypendium, wyjechała do kraju na kilka lat, do Polski. Ćwiczyła z drużyną z Sokoła, Sokół Grażyna w Warszawie. W 1936 roku w Berlinie ona już narzekała, że tak dobrze jej nie poszło. Zdobyła jak tylko srebro, też w biegu na 100 metrów.
Chlubą polskiego sokolstwa w Ameryce byli też bokserzy.
Tadeusz Jarosz, Tedy Jarosz w Stanach Zjednoczonych, członkostwo honorowe i takie też otrzymał. W uzasadnieniu tam podawano, że właśnie za taką postawę życiową, ponieważ jak na boksera charakter miał przynajmniej poza ringiem niestandardowy, ponieważ był to człowiek bardzo układny i obowiązkowy. Rodzice bardzo się sprzeciwiali jego karierze sportowej. Są tam nawet podania, że kiedy wrócił kiedyś z takiego treningu i było widać, że wrócił z treningu bokserskiego, pobijany, no to dostał lanie pasem od ojca. Jego ojciec umiera, kiedy on ma 16 lat. I mimo, że zapowiadał się świetnym uczniem, to rezygnuje z edukacji i postanawia parać się zawodowo boksem. Też dlatego, że miał do utrzymania całą rodzinę. Ich było siedmioro. W 34 roku wtedy Jarosz zdobywa Mistrzostwo Świata w wadze średniej. Stanisław Kiecal w Stanach Stanley Ketchel, tak go odczytywano, zabójca z Michigan, był dwukrotnym mistrzem świata w zawodowym boksie w wadze średniej. Od początku jako młodzik należał do gniazda Sokoła w Grand Rapids. To był dość awanturny człowiek. Wszystkie podręczniki na przykład do ćwiczeń, do gimnastyki, to są podręczniki, które tam były, a widzimy, że to były podręczniki wydawane w latach 1890, drukowane w drukarniach galicyjskich i przysyłane do Stanów Zjednoczonych. Powstawały katechizmy sokole, które tak naprawdę albo przepisywano z tych, które były w Galicji, albo ściągano je po prostu w konkretnych egzemplarzach i udostępniano poszczególnym członkom sokoła w Ameryce.
Polskie sokolstwo działające w Stanach Zjednoczonych w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch światowego konfliktu było pierwszą polonijną organizacją w Stanach Zjednoczonych, która to przeprowadziła intensywną militaryzację swoich szeregów, przeprowadzając szereg kursów wojskowo-gimnastycznych, a także tworząc jednolicie umundurowane i uzbrojone drużyny bojowe, a także przewidując konieczność uczestnictwa swoich członków w zbliżającym się konflikcie, także organizowali kursy sanitarne dla sokoli. Udało się przeszkolić blisko 7 tysięcy sokołów. Proces militaryzacji miał bezpośredni wpływ na liczbę członków sokolstwa polskiego w Ameryce, ponieważ uległa ona w tym okresie podwojeniu.
Kiedy na przykład liczebność sokoła zaczęła spadać na początku XX wieku, to zdecydowano się na połączenie ze Związkiem Narodowym Polskim, co dało jakby takie ożywienie oczywiście w ruchu, ale z drugiej strony wiemy, że przez to doszło do rozłamu w sokolstwie polskim, no bo nie wszyscy chcieli być w organizacji razem z ruchem narodowym. Była ta w Chicago ze Związkiem Narodowym Polskim, a w Nowym Jorku funkcjonowało tak zwane Sokolstwo Polskie, które mówiło, że nie wiąże się z żadną opcją polityczną. No i tak jest do dzisiaj. Sokół stara się być neutralny politycznie.
Naczelnik sokolstwa Witold Ścibor-Rylski z częścią działaczy, z częścią sokołów, niewielką wprawdzie grupą, ale jednak już na początku I wojny światowej wyjeżdża do Europy, gdzie walczą w legionach polskich Józefa Piłsudskiego. Posiadanie broni palnej w Stanach Zjednoczonych przez jakąś grupę nie jest rzeczą prostą, więc sokolstwo uzyskiwało od władz stanowych konkretne pozwolenia na to, aby tę broń posiadać. Dopóki Stany Zjednoczone nie były stroną konfliktu zbrojnego, uczestnictwo jej obywateli albo osób na stałe przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych nie było możliwe. Stąd współorganizowanie przez Sokolstwo kursów oficerskich w sąsiedniej Kanadzie, która jako część Imperium Brytyjskiego już w I wojnie światowej brała udział. Członkowie Sokolstwa, aktywni rzutcy, byli w tajemnicy konspiracyjnie na kursy do Kanady na Uniwersytecie w Toronto transportowani. Stamtąd właśnie czerpano tę kadrę dowódczą z powodu jej braku, ponieważ musiano ich wyszkolić.
Sokolstwo przygotowało memoriał do cywilizowanych narodów świata w sprawie Polski, w którym podnoszono prawo do pełnej niepodległości. Dokument ten został uroczyście wręczony prezydentowi Wilsonowi w 1915 roku.
To był taki dokument, który w zasadzie przypominał o tym, że Polacy są dużym narodem, a nie mają w zasadzie swojego państwa i że chcemy wrócić na mapę świata. Był to dokument zapewne dość symboliczny, ale mówi się, że podkreślił i wpłynął na decyzję Stanów Zjednoczonych przy późniejszych ustaleniach o I wojnie światowej.
Przemawiam we własnym imieniu, korzystając z przywileju, jaki mi daje mój wiek i moja wieloletnia służba dla ojczyzny.
Ignacy Paderewski często gościł na spotkaniach Sokolstwa Polskiego.
Był również honorowym członkiem Sokolstwa. To też był Sokół.
Hej, bracia Sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył.
Dla Paderewskiego Sokół był jedną z tych organizacji, która odpowiedziała na jego apel. On chciałby, żeby w czasie walk podczas I wojny światowej była też polska armia złożona, jak on sobie to marzył, 100 tysięcy ochotników, którzy na froncie I wojny będą się bili o niepodległą Polskę.
Szable ojcu, honor święty i żołnierską.
To z Sokoła Polskiego w Ameryce poszło ponad 6 tysięcy ochotników i to Sokół dał swoje struktury organizacyjne, żeby przeprowadzać nabór do Armii Polskiej we Francji.
W 46 ośrodkach rekrutacyjnych rozsianych na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady od października 1917 roku do lutego 1919 roku udało się zarejestrować 38 tysięcy osób, natomiast do służby wojskowej zakwalifikować blisko 22 tysiące. Były kierowane do ośrodków treningowych w Kanadzie, obozu imienia Tadeusza Kościuszki w miejscowości Niagara on the Lake i tam po kilkumiesięcznym szkoleniu systematycznie drogą morską przez Atlantyk do walczącej Francji. Łącznie do Europy udało się przetransportować wyszkolonych blisko 21 tysięcy osób, w tym szacuje się, że również 6 tysięcy członków Sokolstwa Polskiego w Ameryce. We Francji na polach Szampanii w Ogezach od lipca do listopada 1918 roku brali udział w bojach z Niemcami, a pierwszym oficerem wyszkolonym na tajnych kursach był podporucznik Lucjan Chwałkowski, Sokół, członek Sokolego Gniazda nr 7 w Nowym Jorku.
W 1920 roku Helena Paderewska tak pisała z hotelu Ritz do swojej podwładnej Agnieszki Wisły.
Moje dziecko drogie. Jest wielką dla mnie pociechą, że masz tak wydajną pracę na tym zupełnie świeżym dla nas polu i serdecznie się cieszę, że się ona tobie dostała w udziale. Jest to najgorętszym moim pragnieniem móc się znaleźć w niedalekiej przyszłości na tej tak drogiej naszej ziemi i przypatrzyć się tym nowym stosunkom i bądź co bądź nowym ludziom. Mam przekonanie, że usiłowania nasze, nawet w tak szczupłym zakroju, jakie sobie Biały Krzyż zakreślić musiał, ogromnie wiele uczynić mogą dla zjednoczenia tak różnych żywiołów naszych i to powinno być jednym z najpierwszych i najświętszym zadaniem naszym.
Na arenie międzynarodowej działał już Międzynarodowy Czerwony Krzyż, ale Polska nie mogła należeć do tej organizacji, bo nie była niepodległym państwem. Helena Paderewska wpadła na taki pomysł, że my w zasadzie zróbmy to samo, działajmy tak samo jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż, tylko powołajmy własną instytucję, którą nazwano Polskim Białym Krzyżem. Panie ochotniczki wstępowały do służby jako sanitariuszki. Zostały przerzucone przez ocean, trafiły na front I wojny światowej, gdzie opatrywały żołnierzy i służyły im wszelką pomocą. Jedną z takich najbardziej znanych sanitariuszek była Agnieszka Wisła.
Byłam i szczęśliwa, i dumna z was, dziewczęta, żeście się tak na posterunku zostały, nawet nie słuchając rozkazów moich. Pierwszy raz musiałam uchylić głowy przed niesubordynacją, ale nadzwyczajne warunki, w jakich kraj nasz się znajdował, upoważniły was do tego.
W 20 roku Paderewska wydała rozkaz, żeby sanitariuszki wycofały się spod frontu, żeby bardziej dbały o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a część sanitariuszek właśnie z Wisłą na czele nie posłuchały tego rozkazu i były przy froncie i opatrywały żołnierzy.
Tworzyły biblioteki, kantyny. Agnieszka Wisła od przełożonych we Francji otrzymała zadanie wyszukiwania polskich żołnierzy rozsianych po szpitalach wojskowych na terenie Francji i sprowadzania rannych do tych ośrodków medycznych, tych szpitali, gdzie był już polski personel, żeby po prostu ułatwić im te funkcjonowanie, ułatwić im powrót do zdrowia.
Agnieszka Wisła zostawiła po sobie bogatą dokumentację.
Prowadziła taki zakład szwalniczo-krawiecki w Chicago i kiedy kartkujemy taki album fotograficzny, tam są też podpisy pod zdjęciami, które mówią, czym ona się parała albo co robiła. Czyli wspomniany tutaj Lucjan Chwałkowski, ten pierwszy oficer, który poległ na froncie I wojny światowej, to mamy tam dopisek, że a to właśnie ja, Agnieszka Wisła, wyszywałam za darmo wszystkie orzełki na czapki oficerów wojska w Armii Polskiej we Francji. Sokolice właśnie z Chicago z Wisłą na czele podjęły się wyszycia sztandaru dla Armii Polskiej we Francji. Ona powróciła z Polski do Stanów Zjednoczonych jednym z transportów amerykańskich ochotników do Armii Polskiej we Francji w 21 roku, ale już potem czytamy, że już w 22 roku znowu wraca do Polski, żeby wspierać takie działania na rzecz ściągania sierot do Polski z Syberii, więc aż do kresu swego życia, do 1980 roku, cały czas funkcjonowała w tej organizacji i niosła jej pomoc.
W czerwcu 1917 roku prezydent Francji wydał dekret zezwalający na tworzenie Armii Polskiej na swoim terytorium.
Werbunek do tych polskich oddziałów tworzonych we Francji stał na bardzo niskim poziomie. Udało się zgromadzić jedynie kilkusetosobową grupę. Wojskowe władze Francji zastanawiały się w ogóle nad sensem kontynuowania Armii Polskiej we Francji. Bez werbunku przeprowadzonego za oceanem przez Sokolstwo Polskie w Ameryce nie byłoby Błękitnej Armii generała Hallera.
Naczelny wódz Józef Piłsudski zwrócił się w listopadzie 1918 roku do marszałka Ferdynanda Fosza o możliwość wysłania Błękitnej Armii do Polski.
W kwietniu 19 roku przybyłem na czele Armii Polskiej do Polski. Nazwa stacji Lisa. Co to jest? Pytam się. Lisa. To Leszno nasze. Wszyscy do okien, wszyscy się patrzą, a już na zewnątrz publiczność polska wszędzie wita nas. Chociaż jeszcze Leszno jest w granicach niemieckiego państwa.
Po rzuceniu żołnierzy, właściwie z marszu w bój najpierw z wojskami Republiki Zachodnioukraińskiej, a potem bolszewickiej Rosji, w 19-20 roku członkinie Sokolstwa są razem z nimi.
Żołnierze wyskakują po prostu z pociągu i leżą pokotem, całując ziemię świętą polską.
Kiedy bolszewicy podchodzą pod walczącą Warszawę, to między innymi Agnieszka Wisła, jej koleżanki, nie opuszczają miasta, tylko opatrują rannych, organizują rozdzielanie darów przysyłanych przez między innymi amerykańską Polonię. Polski Biały Krzyż tworzy w wysobodzonej Polsce po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, tworzy nawet tutaj w Warszawie ośrodki medyczne, szpital, gdzie przez okres jeszcze kilku lat funkcjonuje właśnie w ramach swoich struktur. Osoby zarówno będące członkami organizacji, jak i jej sympatycy, osoby sprzyjające, sponsorzy pełnią funkcje w amerykańskiej administracji, są sędziami stanowymi, są senatorami, kongresmenami. Ta idea odzyskania przez Polskę niepodległości, a potem kontaktów z odrodzonym państwem polskim mogła być skutecznie realizowana na płaszczyźnie polsko-amerykańskiej współpracy.
Większość z nich po I wojnie światowej wróciła z powrotem do Stanów Zjednoczonych i to jest też taki ciekawy ewenement, że człowiek, który wyemigrował na przykład pod koniec XIX wieku do Stanów Zjednoczonych, znalazł tam pracę, założył tam rodzinę i kiedy nadszedł ten czas werbunkowy, on zgłasza się jako ochotnik, idzie służyć do armii, zostaje przetransportowany do Europy, w zasadzie rzuca wszystko, za czym wyjechał tak naprawdę, w celu tego, no, przez sokolstwo założonego nadrzędnego celu, tak, czyli walki o niepodległość dla naszego kraju. I po wypełnieniu, można by było powiedzieć, swojego obowiązku, wraca z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Czasami byli to ludzie, którzy wyemigrowali w pierwszej linii, czasami byli to już synowie emigrantów. Czasami niektórzy ci ludzie już słabo mówili w języku polskim.
W 1925 roku zorganizowano wycieczkę do Polski. Ogłoszenie opublikowano na łamach Sokoła Polskiego.
Niebywała okazja zwiedzenia nie tylko rodzinnych stron, ale całej Polski oraz złożenia hołdu ojczyźnie. Okręt Fejdam, linii Holland-American, który przewiezie uczestników wycieczki. Szyfkarta w obie strony $185, włącznie z usługą Sokolą. Po dług otrzymanych przez nas informacji, rząd polski zgodził się poczynić pewne ulgi uczestnikom wycieczki Sokolej, przez co ogólne koszta podróży z tej okazji będą mniejsze.
Na pierwszej wycieczce Sokolstwa do Polski nakręcono pamiątkowy film.
Przypływano statkiem do Gdyni i z mostku schodzono prosto na piasek. Fundowano przejazdy koleją, że ta wycieczka zaczynała się na północy, a wędrowała przez Kresy aż po ziemię zachodnią. Przywożono różnego rodzaju pamiątki. Czasami była to ziemia z jakichś pól bitewnych, a czasami były to bardzo namacalne pamiątki, nie wiem, na zasadzie dzwonka przekazanego przez Towarzystwo Gimnastyczne Soków Bydgoszczy. Membrana na przykład, bębna jednej z orkiestr Sokolich, która została potraktowana jako taki swoisty pamiętnik i na tej membranie widzimy zapisy, gdzie poszczególni sokoli z ziem polskich na pamiątkę wpisywali się sokołom ze Stanów Zjednoczonych. Do roty został zrobiony układ choreograficzny przez ówczesnego właśnie naczelnika Sokolstwa w Stanach Zjednoczonych, Gustawa Pieprznego, gdzie jest puszczana muzyka z rotą, śpiewa się rotę, a młode sokolęta wykonują konkretne figury choreograficzne podczas roty. Dla nas to nawet tak to trochę, no kontrowersyjnie bym powiedział, nawet czasami to wyglądało.
Uwaga, uwaga, nadchodzi. Fa, ro, 23.
W czasie II wojny światowej sokolstwo w Ameryce zachęcało członków do wstępowania w szeregi armii amerykańskiej. Promowano zakup znaczków wojennych i obligacji. Sprzedawano je w specjalnych kioskach. Zebrano 40 milionów dolarów.
...nieprzyjacielskich przy sprawie trzech własnych. Westerplatte walczy.
Sokolstwo zbierało cegiełki na zakup bombowców.
Grudziądz i Bydgoszcz.
To były samoloty B-17, które potem uczestniczyły w akcjach nad Europą. Uzbierano około 1,5 miliona dolarów. Budowane zostały 3 latające fortece. Wiemy, że wybrano 3 imiona. Pierwszy, a jakże Paderewski. Drugi nazywał się Polish Falcons of America po prostu. I trzeci Spirit of Warsaw.
Z Waszyngtonu przemawia do narodu prezydent Truman.
This is a solemn, but a glorious hour. I only wish that Franklin D. Roosevelt...
W maju 1944 roku powołano Kongres Polonii Amerykańskiej. Przywódcy Sokolstwa aktywnie uczestniczyli w jego pracach. Lobbowali na rzecz Solidarności, a potem przyjęcia Polski do NATO. Koniec wojny to odcięcie Sokolstwa w Ameryce od polskich gniazd. Komunistyczne władze zdelegalizowały ruch Sokoli w Polsce. Kontynuowano pomoc przez legalnie działające organizacje.
Wypierano współpracę oczywiście z Kościołem katolickim, często ze środowiskiem akademickim, czyli widzimy korespondencję w zakresie przekazywania środków na jakieś konkretne potrzeby konkretnych uczelni. Mamy nawet w zasobie takie korespondencję, gdzie widzimy ich pytania, czy istniejecie, czy funkcjonujecie, do kogo pisać, co robić dalej. I to są też pomoc finansowa dla różnego rodzaju stypendiów dla wybranych studentów, uczniów. Mamy też przykład pomocy na przykład dla ośrodka głuchoniemych w Laskach.
Niniejszym serdecznie zapraszam na doroczne Sokole Polskie Targi 1, 2, 3 grudnia 1945 roku w Auditorium Sokolem w Pittsburgu. Dochód z targów polskich przeznaczony na sieroty w Polsce. Na sali będą kioski wypełnione 1000 fartuszków, chusteczek, pięknych lalek, robót ręcznych i tym podobne. Podawane będą obiady po polsku przyprawiane.
Sokolstwo zakupiło specjalny samochód oświatowy. Już w październiku 1944 roku trafił na wyzwalane przez dywizję generała Stanisława Maczka tereny.
Miał służyć organizacji IMCA, działającej w Polsce przed wojną, z Wielkiej Brytanii do wyzwalanej przez aliantów Francji przewędrował, służył jako biblioteka, radiowęzeł, kantyna i docelowo był zakupiony, aby służyć Polakom po zakończeniu II wojny światowej w kraju. Temu pojazdowi udało się dotrzeć do Polski już po II wojnie światowej. Mamy w przekazanych do zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej fotografie, kiedy na tle zburzonego dworca głównego widzimy pojazd, na którym widnieje napis Sokolstwo Polskie w Ameryce, a od przedstawicieli IMKI z listów pisanych do prezesa Sokolstwa Polskiego w Ameryce dowiadujemy się, że pojazd funkcjonował w Polsce jeszcze przez okres kilkudziesięciu miesięcy od zakończenia konfliktu. Właśnie z tego pojazdu rozdawano jakieś pieczywo, kawę dla osób odgruzowujących Warszawę. Jest w polskich wsiach w okolicach Warszawy. IMKA podzieliła los samego Sokolstwa w Polsce.
W archiwum Radia Kraków znalazłam nagranie z 1966 roku. Sokola młodzież przyjechała do Polski zwiedzać Kraków i Zakopane.
To jest mój brat i mój kuzyn tam. Pani Wik jest moja naczelniczka.
Cała rodzina
to Polish Falcons.
Jak się nazywasz i skąd pochodzisz?
Ja jestem Kasia Czyżewicz from Chicago.
Twoja grupa Sokoła, ile ludzi liczy?
25. From New York, Pittsburgh.
Co wy robicie w Sokole?
Gimnastyka, i tańczę. Tylko polskie tańczę, nie disco. Atletyka, running, tennis, golf, tak. I bowling. Wszystkie rodziny.
Wszyscy z rodziny.
Rodziny moja do Polish Falcons.
Sokolstwo Polskie w Ameryce nadal funkcjonuje jako organizacja bratniej pomocy. Nadal wspiera rozwój fizyczny, krzepi ramię już bardziej dla relaksu i zdrowia niż dla ojczyzny.
Coraz ciężej było im utrzymać archiwum. Sokolstwo też prowadziło swoje muzeum. Z latami przeprowadzano się w coraz mniejsze siedziby i finansowo też po prostu organizacja nie była w stanie podołać utrzymaniu takiego zbioru. Trafiono na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który powiedział: tak, bierzemy cały zasób do nas, do Polski.
To see it in person.
W 2019 roku prezes Sokolstwa, Timothy Kuzma, przekazał archiwa organizacji do Instytutu Pamięci Narodowej. Archiwum IPN przygotowało wystawę zatytułowaną Ramię Krzep – Ojczyźnie Służ, której wernisaż odbył się we wrześniu 2022 roku w Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce. Przygotowano również wystawę planszową oraz publikację przybliżającą historię tej organizacji.
Musieliśmy spakować ten zbiór i chwalimy się, że to były 2 tony. Też przedsięwzięcie i wyzwanie takie logistyczne i techniczne. To nie jest tylko dokumentacja aktowa, która liczy około 70 metrów bieżących, ale jest to kilkanaście tysięcy fotografii. Mamy rewelacyjne zdjęcia, jak my to mówimy, zdjęcia panoramiczne, bo widzimy takie zdjęcie, nie wiem, rekrutów do Armii Polskiej we Francji, zrobione w obozie w Niagara-on-the-Lake w 1917 roku. I widzimy tych panów stojących przed namiotami na zdjęciu o szerokości 150 cm. Te zdjęcia sprzed ponad 100 lat, kiedy my je skanujemy i powiększamy, po 10-krotnym zbliżeniu nie tracimy prawie ostrości obrazu.
Sokolstwo Polskie w Ameryce cały czas funkcjonuje. Dzisiaj oprócz akcentów związanych ze sportem mamy działalność przede wszystkim asekuracyjną, ubezpieczeniową. Rozpoczęto przez Sokolstwo jako bardzo istotny element ich działalności już w latach 20., 30. możliwość ubezpieczenia się na życie, ubezpieczenia swojego zdrowia, swojej rodziny.
Do zasobu też trafiły konkretne artefakty w stylu kilku bębnów, czy też strój do Boscha. I dla nas to była taka żywa historia, kiedy te wycieczki z Sokoła amerykańskiego ze Stanów do Polski wciąż przyjeżdżają co roku. I kiedy robiliśmy jedną właśnie z wystaw i na tą wystawę przyjechała ta delegacja Sokoła Polskiego w Ameryce, to staje taki przysłowiowy John Kowalski i mówi: o, a tu na zdjęciu to mój tata, a ja też w tej orkiestrze w ogóle grałem.
Mężczyźni z zawadiackim wąsem i bez, kobiety w trykotach, piramidy z ludzi, dumni siłacze i giętkie akrobatki. Możemy spojrzeć w ich twarze i oczy dzięki wirtualnej wystawie przeniesionej do sieci. Hasła Ramią pręż, ojczyźnie służ, czy Czołem ojczyźnie, szponem wrogowi i dziś mogą dobrze rezonować i nieźle sprzedawać się w mediach społecznościowych. Kto wie, może nasze sokolice zainspirują również zwolenników opowieści z nurtu Herstory. Warto pamiętać o tych, którzy byli przed nami i opowiedzieć o nich tym, którzy przyjdą po nas.